Jak zapowiadałem w ubiegłą środę, dzisiaj kolejny odcinek Vademecum. Vademecum, co z łaciny znaczy pójść za mną. Pod tym wspólnym hasłem, tytułem tworzymy na nasz zborowy użytek zbiór podstawowych informacji i praktycznych wskazówek dotyczący rozmaitych dziedzin naszego życia. A robimy to zachęcanie przez Słowo Boże. Jeden z takich tekstów, które ostatnio przytaczam, znajdujemy w 1 Tesaloniczan 2,11. Wiecie także, jak każdego spośród was, niczym ojciec swoje dzieci, zachęcaliśmy, jak mu po przyjacielsku radziliśmy i jak go nakłanialiśmy, aby prowadził życie godne Boga, który was powołuje do swojego królestwa i chwały. I w tym apostolskim świadectwie jest właśnie zawarta ta myśl, że oni jako apostołowie troszczyli się o różne sprawy, po przyjacielsku doradzali i nakłaniali innych wierzących, aby osiągali właśnie ten poziom życia godnego Boga. I my już żeśmy o paru sprawach powiedzieli. Przypomnę, że mówiliśmy już o nabożeństwie, o modlitwie w zgromadzeniu, o dzieciach, o narzeczeństwie, o ślubie i weselu. Ostatnio mówiliśmy o pracy, a dzisiaj higiena, zdrowie i porządek. I powiecie, bracie, co tu na ten temat będziesz mówił, to już my dzisiaj tacy higieniści, ostatnio przecież nam każą ręce myć co chwila, to my już jesteśmy na takim poziomie, że nie bardzo jest tutaj o czym mówić. No ale spróbujmy trochę, bo nie mówię akurat, że te rady będą bardzo ważne dla osób będących dzisiaj w sali, ale czasem może się trafić, że się okażą ważne dla kogoś, kto posłucha tego w przyszłości. Według naszego już zwyczaju przedstawiamy kolejne rady czy wskazówki. I po pierwsze, liczmy się z tym, że Bóg nie lubi niechlujstwa. Co mam na myśli? Ano to, że w różnych sferach naszego życia, może nie w miejscu publicznym, ale czasem we własnym domu, we własnej kuchni czy łazience, może się okazać, że jakoś tak za bardzo nie dbamy już o tę czystość, bo jesteśmy tak spracowani, tak zmęczeni, że tam już machamy ręką na to. Bóg, który przygląda się nam we wszystkich okolicznościach, oczekuje, że będziemy sobie z tą sprawą radzić na bieżąco, ponieważ on nie lubi niechlujstwa. A kto z nas tu lubi niechlujstwo? Myślę, że my jako wierzący ludzie zwłaszcza, to my już mamy w sobie tę godność, która nie pozwala nam na niechlujstwo. Ale w Izraelu, w ludzie Bożym, który wyszedł z Egiptu, trafił na pustynię, a na pustyni to wiecie, że łazienek nie było, pryszniców nie było, łatwo było o niechlujstwo. Jak wyjedziemy gdzieś na jakiś tam obóz survivalowy, to już od razu mówimy, a nawet niektórzy się cieszą, że przez parę dni nie będą prysznica brać, nie muszą się myć, nie? Bo częste mycie skraca życie, więc wolą w ten sposób. Ale oto co czytamy w Księdze Powtórzonego Prawa w 23 rozdziale, 13 wersecie. Poza obozem będziesz miał pewne miejsce i tam na zewnątrz będziesz wychodził. Wśród swoich przyborów będziesz miał łopatkę, a gdy przykucniesz na zewnątrz, wykopiesz nią dołek, po przykucnięciu przykryjesz to, co z ciebie wyszło. Co to jakaś instrukcja WC? A po co w ogóle taka instrukcja? Czy to jest takie ważne? Przejeżdżaliśmy w Izraelu przez wioski arabskie, to tam żaden problem, nikt tam o takie łopatki nie dbał za bardzo. Na pustyni można robić, co się chce. I nawet w środku obozu można. No tak, jeśli to nie dotyczy ludzi Bożych. Natomiast tutaj jest słowo skierowane do ludu Bożego. I powód, dlaczego Bóg takiej instrukcji udziela, jest następujący. Gdyż Pan, Bóg twój, przechadza się po twoim obozie, aby cię ratować i wydać tobie twoich nieprzyjaciół. Więc twój obóz powinien być święty, aby nie ujrzał u ciebie nic niechlujnego i nie odwrócił się od ciebie. A to jest już dostateczny powód, żeby przestrzegać tak podstawowych instrukcji, tak podstawowych wskazówek. Nie potrzebujemy żadnych dodatkowych informacji, żeby uznać, że Bóg nie lubi niechlujstwa. Zwłaszcza, że większość z nas w ogóle z natury ma to, że nie lubi niechlujstwa. No, zdarzają się przypadki, no to do takich osób teraz wrzucamy kamyczek do ogródka, żeby sobie uzmysłowiły, że Bóg nie lubi niechlujstwa. Po drugie, czystość, schludność i porządek są ważne i miłe w oczach Bożych. Na razie, jak widzicie, nasze myśli są przy Bogu, czego On nie lubi i co lubi. No bo my jako dzieci Boże, jako ludzie, którzy chcą się podobać Panu Jezusowi, powinniśmy się w tę stronę przede wszystkim zwrócić, nie myśleć tylko co ja lubię, a co dla mnie jest wygodniejsze, tylko co znajduje upodobanie w jego oczach. I jak wiemy z Biblii, Bóg się nie odwraca od ludzi chorych, słabych, ubogich, niepełnosprawnych. Od wszelkich ludzi słabych Bóg się nie odwraca. Bóg, powiedzielibyśmy, nawet szczególnie zwraca się ku takim osobom. Psalm 68, ojcem sierot i sędzią wdów jest Bóg w swym świętym przybytku. Bóg samotnym daje dom na mieszkanie, wyprowadza więźniów na wolność. W psalmie 113 czytamy, podnosi nędzarza z prochu, a ubogiego wywyższa ze śmieci, aby posadzić go z książętami ludu swego. Te miejsca Słowa Bożego pokazują, że Bóg jest bliski osobom słabym, chorym, ludziom, którzy są w różnych problemach, którzy są gdzieś tam w prochu, na śmietniku. On się od takich ludzi nie odwraca. Nie chce natomiast, aby kojarzono go z niechlujstwem, z brudem, z czymś, co jest tylko wynikiem zaniedbania. I dlatego, jak czytamy uważnie Słowo Boże, to widzimy, że Bóg stawiał Izraelitom, swojemu narodowi wybranemu, szereg konkretnych wymagań, jeśli chodzi o czystość, o porządek, o higienę, obrzezanie na przykład. To bardzo ważny element, jeśli chodzi o te Boże wymagania. Mycie całego ciała przy najmniejszym zanieczyszczeniu, gdy ktoś dotknął zwłok, gdy przynosił padlinę, cokolwiek się wydarzyło takiego, co mogło być pewnym ryzykiem, już Bóg kazał takiemu człowiekowi obmyć całe ciało. I proszę sobie to wyobrazić, to nie było takie zawsze proste, jak dla nas dzisiaj, ale musiał to robić i do wieczora był nieczysty. Do wieczora musiał być izolowany od innych i dopiero potem stawał się czysty. Cały szereg wymagań. Także to, co nas dzisiaj spotyka, że musimy się jakoś tam izolować, to nie jest jakiś diabelski wymysł, jak to niektórzy zaczynają mówić, tylko jest to obostrzenie związane z tym, że można się zarazić. Pranie szat było na porządku dziennym, było wymagane przez Boga w stosunku do jego ludu przy każdym zanieczyszczeniu. I 3 Mojżeszowa 17:16, jeśli nie wypierze swoich szat i nie obmyje swojego ciała, ściągnie na siebie winę. Taka jest reakcja Boga na brak higieny. Jeżeli jest biedny, jeżeli jest chory, jeżeli jest słaby, jeżeli stał się bezdomny, bo to, bo tamto, bo coś się zawaliło w życiu, jest sierotą, Bóg jest bliski takim ludziom i chętnie ich podnosi i przytula, ale nie brudasów, bo brudasów ukaże i mamy w Biblii bardzo dużo na ten temat. Oczywiście, gdy przechodzimy do Nowego Przymierza, to już w Nowym Testamencie apostołowie nie zajmują się takimi szczegółowymi sprawami, bo Pismo dalej obowiązuje i oni nie musieli tłumaczyć, że trzeba się myć albo wyprać szaty, jak są brudne. Bardziej Nowy Testament przenosi nas w sferę czystości wewnętrznej, czystości moralnej. To podkreśla, żeby już nie chodziło nam tylko o zewnętrzne rzeczy, jak było w Starym Przymierzu, ale kazanie na górze, nauka apostolska przenoszą nas głębiej do sfery duchowej. I w tej nauce apostolskiej jest położony nacisk na to, że jednak między chrześcijanami powinien panować porządek, powinien panować ład, powinniśmy dbać o takie sprawy. Kolosan 2:5, bo chociaż ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami i raduję się, widząc, że jest u was ład. I nie chodzi o to, że tam mieli równiutko krzesła poustawiane i że o to tylko chodzi, ale ogólnie, że jest ład. A jak jest ład, to również jest ład i w takich sprawach. Jak jest bałagan w duszy, to widać też na zewnątrz. Inne miejsce, 1 Koryntian 14:33, albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju, jak we wszystkich zborach świętych. Wyłapujemy te miejsca, które sygnalizują, że apostołowie w natchnieniu ducha tym nowym społecznościom chrześcijańskim dawali do zrozumienia, że powinni się troszczyć o porządek, o ład. I my też dzisiaj o tym trochę wspominamy. A więc czystość, schludność i porządek są ważne i miłe w oczach Bożych. Zgadzacie się z tym? Potwierdzacie to, że tak też rozumiecie Biblię i rozumiecie Ducha Chrystusowego? Okej, to mamy trzecią radę. Wiedzmy, że nasz brud, smród i bałagan przynosi ujmę imieniu naszego Pana. Co mam na myśli? Otóż są ludzie niechlujni z natury. Po prostu nie dbają o takie rzeczy. Są gdzieś w chmurach, są przy jakichś duchowych sprawach, przy jakichś wielkich projektach. Cały świat by ratowali, zwierzęta by ratowali, lodowiec, który się topi, by ratowali, różne rzeczy by robili. A we własnym domu, jak zajrzysz do zlewu albo jeszcze, nie daj Boże, pod zlew, to jest już tam bida, źle. Tacy ludzie są w środowisku, są pomiędzy nami. Pamiętam jeden z naszych wykładowców w szkole biblijnej, na oczach nas, uczniów, brał okulary, pluł na nie i taką zmiętoloną chusteczką od nosa wycierał je. To jeszcze bardziej je zamazywał. To wstrząsało aż niektórymi z nas, ale i to był wykładowca Słowa Bożego. Już nie będę mówił, jak wyglądał i tak mniejsza z tym, ale taką praktykę obserwowałem. I to, że nam na przykład może tak być, że nie przeszkadza sterta niewymytych naczyń i śmierdzących odpadów w mieszkaniu, coś tam się psuje i nam to nie przeszkadza. To, że nas nie poraża nieświeży oddech, nas samych albo tam czyjś, jak ktoś obok nas huchnie, że my tam zaprawieni i tam może targnie nam głowę na chwilkę, ale potem sobie poradzimy z tym jego nieświeżym oddechem, to nie oznacza, że jako chrześcijanie powinniśmy sobie na to pozwolić. Nie odpowiadamy za innych, ale odpowiadamy za siebie i o to powinniśmy zadbać. Bo przez wiarę w Jezusa Chrystusa zostaliśmy dziećmi Bożymi. A być dzieckiem Bożym to jest zobowiązujące. Jak jakieś tam dziecko na ulicy biega, dziecko jakiegoś pijaczka, który w ogóle nie dba, no to umorsany, brudny, usmarkany biega i nikt się temu nie dziwi. Ale jak wychodzi dziecko dyrektora czy dziecko prezydenta miasta i by miało być takie usmarkane, to to nie pasuje. Dziecięctwo Boże nas zobowiązuje. I Słowo Boże przecież mówi nam w wielu miejscach o pewnej godności dzieci Bożych. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. Filipian 1:27. 1 Tesaloniczan 2:12, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swego królestwa i chwały. Godne Boga. No, to jest coś bardzo ważnego, jeśli chodzi o instrukcje dla sług, żeśmy to niedawno przytaczali, Tytusa 2:10, aby we wszystkim byli ozdobą nauki Zbawiciela naszego Boga. Ozdobą. No więc chyba to jest jasne, że brud, smród i bałagan to nie jest żadna ozdoba Ewangelii Chrystusowej, tylko ujma dla naszego Pana. Bo my już nie pracujemy swoim codziennym życiem tylko na swój własny rachunek. Ponieważ nad nami jest wezwane imię Pana, ponieważ my wyznajemy, że jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa, to nasz wygląd, to zapachy, które są wokół nas, to nasze mieszkanie, wszystko świadczy też o naszym Panu. Po czwarte, brak dbałości o higienę i wygląd oddziela nas też od ludzi. Gdy mamy przed sobą człowieka strasznie zaniedbanego, to co się w nas rodzi? Żeby go czym prędzej przytulić? Kiedyś król Dawid, wracając z wygnania, spotkał na swojej drodze wnuka Saula. Czytamy 2 Samuelowa 19:24. Także Mefiboszet, wnuk Saula, wyszedł królowi na spotkanie. Pachnący, z kwiatami, z kanapkami świeżymi. Nie. Od dnia, kiedy król odszedł z Jeruzalemu, aż do dnia szczęśliwego jego powrotu, nie mył on swoich nóg i nie strzygł swojej brody i nie prał swoich szat. Capiło na pewno. Pomijając zapachy, wygląd musiał być okropny takiego człowieka. Nieprzyjemne to jest. Co się dzieje z ludźmi, jeżeli natrafiają na kogoś takiego? No, czują jakiś wielki dyskomfort. Jest. No, jak się zachowujecie, jak zobaczycie kogoś takiego, wsiadł do tramwaju, jedziecie tramwajem i weszła albo wszedł do tramwaju. Nawet nie musisz patrzeć, już wiesz, że za tobą ktoś taki jest. Aż na wymioty zbiera, aż tam dli człowieka, gdy coś takiego, ktoś taki się znajdzie. No i jeżeli się w naszym środowisku, w naszym otoczeniu ktoś taki pojawia, to jesteśmy skonfundowani, czy jakby to powiedzieć, co tu zrobić. Jakoś próbujemy delikatnie zwrócić uwagę takiemu człowiekowi, jakoś tak, no, w tych reklamach fajnie tam pokazują, jak komuś tam z ust nie za świeży oddech, to trzeba sobie wziąć tam i odświeżyć ten oddech. No różnie to ludzie próbują to jakoś pokazać, zwrócić na to uwagę. Ale potem zaczyna się tak zwany dystans społeczny, 1,5 metra co najmniej. Maseczki, nie trzeba nawet zakładać, maseczka bardziej dzisiaj nam służy, żeby poznać własny oddech, czy jest świeży, czy nie. Ale dystans, jakoś się trzymamy z daleka. Jak zajdziemy do takiego domu i zobaczymy higienę w domu, w kuchni, to już nawet nam herbaty się nie chce pić. Pamiętam kiedyś taką scenę, jako młody chłopiec, żeśmy z klasą ze szkoły pojechali kopać ziemniaki, by pomóc jednemu starszemu małżeństwu na wsi. Pracowałem, no i oni tam zaprosili nas wtedy do mieszkania, żeby nas poczęstować. I jak wszedłem tam, zobaczyłem tę kuchnię, ten stół, te naczynia, to do dzisiaj dreszcze mnie przechodzą. I chociaż byłem spragniony i głodny, to podziękowałem. Nic, nawet kawalątka czegoś nie chciałem. No po prostu straszne. Ludzie w końcu się odwracają od kogoś takiego, kto jest niechlujny, kto jest brudny, kto nie dba o higienę. Tak czy nie? A my byśmy chcieli, żeby nie tylko Pan Jezus nas przyjął i przytulił, a już żeśmy powiedzieli, że On nie lubi niechlujstwa, ale chcielibyśmy, że też, żeby bracia i siostry, znajomi, przyjaciele, żeby chcieli z nami przebywać, żeby chcieli z nami usiąść do stołu. Więc dlatego też trzeba nam pamiętać, że brak dbałości o higienę i wygląd oddziela nas również od ludzi. Po piąte, z drugiej strony patrząc, wystrzegajmy się przesady w trosce o swój wygląd. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że to również może tworzyć pewien dystans między ludźmi. Bo jeśli ktoś jest taki zrobiony na bóstwo, to inni się już przy nim nie czują zbyt komfortowo. Gdzie ja tam pójdę, jak tam będzie siostra X i siostra Y, które są zrobione nie wiadomo jak, a ja jestem szara myszka, jak ja tam będę się czuła przy nich? Jak ja tam pójdę, jak oni wysportowani, wyćwiczeni, fryz wymuskany taki i tak dalej, a ja prosto z roboty, gdzie ja tam pójdę? Jak się ktoś za bardzo skupia na wyglądzie zewnętrznym, na tych kwestiach, to też wytwarza pewien dystans w stosunku do zwykłych ludzi. Dlaczego trzeba się wystrzegać przesady w trosce o swój wygląd? Bo to zabiera jednak siłą rzeczy sporo czasu i uwagi. I jako chrześcijanie też powinniśmy tym naszym czasem właściwie gospodarować. Jeżeli ktoś ze względu na troskę o swój wygląd musi 2 godziny przesiedzieć w łazience, to nie ma już czasu poczytać Biblii, nie ma czasu różnych innych rzeczy zrobić, bo wychodzę i tu wszędzie jest po prostu brędza, ale jak wyjdzie na miasto, to całe miasto patrzy, jaka królowa wyszła na miasto. I nie daj Boże, żeby ktoś do tej królowej trafił do chałupy i zobaczył, jak ona naprawdę mieszka, jak ma czysto we własnej chałupie. No, ale tak to bywa. Mało tego, powinniśmy się wystrzegać przesady w trosce o swój wygląd, bo to mogłoby skupiać uwagę innych ludzi na nas, a nam przecież zależy, żeby uwagę skupiać na kim? Na naszym Panu Jezusie Chrystusie, żeby myśli w naszej obecności, ludzkie myśli pobiegły w stronę Boga, a nie w stronę naszego wyglądu, żeby jak się skończy spotkanie, żeby ludzie nie rozmawiali o nas, jak my żeśmy byli wystrojeni, ale żeby chcieli rozmawiać o Bogu, żeby zapach Chrystusowy zostawić po takim spotkaniu. I jeżeli jesteśmy w normie, o tak bym powiedział, to jest możliwe, bo jak jesteśmy zaniedbani, to jest bardzo źle. I jak jesteśmy za mocno, przepraszam za słowo, wypindrzeni, to też jest źle. Najlepiej byłoby, żeby pośrodku, żeby uwagi nie skupiać na nas, negatywnej czy pozytywnej, tylko żeby została ta woń Chrystusowa. I dlatego mamy na przykład wskazówkę: ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Albowiem tak niegdyś przyozdabiały się święte niewiasty. Wyważone, zrównoważone podejście do tej kwestii. Więc wystrzegamy się przesady w trosce o swój wygląd. Po szóste, dbajmy o umiarkowanie w odżywianiu. Zostawiamy kwestię higieny, przechodzimy do kwestii odżywiania. Są takie czasy, że jak nigdy wcześniej w Polsce mamy dostęp do najróżniejszych potraw, smakołyków, łakoci, egzotycznych różnych owoców. Mamy co tydzień, zdaje się, czy tam co dwa tygodnie w Lidlu inna kuchnia. Można posmakować takich różnych potraw, że ojojoj. I to wszystko nakręca w nas konsumpcję. Nawet nieświadomie czasem, no bo posmakować i tego, i tamtego, pokosztować, no jak najbardziej. No i to sprawia, że jednak dużo zaczynamy jeść. Problemem państw rozwiniętych jest to, że wielu ludzi jest otyłych wręcz, no bo trzeba by jeszcze i tego, i tamtego pokosztować. Ile jeść? Nigdy nie zapomnę tego, co nam kiedyś nasz wykładowca w szkole biblijnej, brat Józef Mruzek, mówił, że należy jeść tyle, żeby można było zjeść jeszcze raz tyle. To każdy powinien sobie wyczuć tam, że jeżeli miałbyś ochotę zjeść jeszcze jeden kotlet i wiesz, że masz miejsce na następny kotlet, to znaczy, że już należy skończyć. A nie dopiero jak już nie może się nachylić, bo się uleje i trzeba uważać, żeby się za mocno nie przechylić, bo się wyleje, to wtedy jest już przesada. To jest obżarstwo, co Słowo Boże nazywa grzechem, jak to przecież wiemy. W Biblii mamy różne wskazówki również na ten temat i przestrogę przed obżarstwem, ale mamy taką fajną myśl w przypowieści 25:16. Znalazłeś miód, czyli coś dobrego, ogólnie miód jest synonimem czegoś dobrego, smacznego, miłego, przyjemnego. Znalazłeś miód, jedz tyle, ile trzeba, żebyś się nim nie przejadł i nie zwymiotował. To jest rada dotycząca różnych mięs, które jak miód nam smakują, różnych innych potraw, wszystkiego. Jeśli coś dobrego masz przed sobą, to jedz z umiarem, jedz tyle, ile trzeba, żeby nie przesadzić. I tutaj też należałoby słóweczko powiedzieć na temat rozwagi przy robieniu zakupów, bo dzisiaj dostępność wszystkiego w sklepach sprawia, że jak tam trafimy między te regały, to i to by jeszcze wziął, i tego by posmakował, tamto. A jeszcze jest kwestia niebezpieczeństwa tak zwanych promocji, że normalnie bym nie kupił, ale to takie tanie, no to kupię, no bo za pół ceny to kupię. No a potem jak człowiek obkupi się w to wszystko, to szkoda, żeby się nie zmarnowało. No i trzeba to jakoś zjeść. I już, ale jak dzisiaj nie zjem, to jutro skiśnie, no to jakoś zjem. Dochodzi do tego, że zaczynamy przesadzać. Więc trzeba, jak to radzimy dzisiaj sobie wzajemnie, dbajmy o umiarkowanie w odżywianiu. I wiem, że niektórzy z naszego grona zmierzyli się z tą sprawą i zwyciężyli i panują nad tym, ile jedzą, co jest pięknym świadectwem i niech wam tak zostanie aż do przyjścia Pana, żebyście nie ulegli tej pokusie. Po siódme. Nie przesadzajmy ze zdrową żywnością. Mamy takie czasy, że niektórzy bardzo dużo uwagi poświęcają zagadnieniom odżywiania. To wymaga też sporo czasu. A konikiem ostatnich lat stała się tak zwana zdrowa żywność, czyli ekologiczne uprawy, hodowle, czy tam jakbyśmy powiedzieli, tam, że wszystko jest bez żadnych nawozów, żadnej chemii, co jest też często ściemą, ale to już nie mój temat w ogóle, ale takie nastawienie, że zdrowo, żeby się zdrowo odżywiać i do tego rozmaite zioła i tak dalej, żeby to wszystko tam pracowało, żeby tam wszystko było takie zdrowe. Wszystko po to, żeby przedłużyć życie, no nie? No tak zasadniczo o to chodzi. No przecież często jest tak, że nawet ta zdrowa żywność mniej trochę smakuje niż ta podrasowana różnymi tam związkami chemicznymi, ale nam chodzi nie o to, żeby było w tym momencie przyjemnie samo jeść, tylko żeby jak najdłużej żyć i jak ktoś tam wypija tego tyle i to zjada tego, to o 4 lata sobie już przedłuża życie. A ktoś jeszcze je, to przedłuża, każdego dnia przedłuża o 20 minut sobie życie. No takie są wyliczenia fachowców od zdrowej żywności. No i my się nakręcamy, żeby przedłużyć życie. I może się tak zdarzyć i nam, jak to się zdarzyło pewnemu małżeństwu z tej anegdoty, że trafili do nieba i zobaczyli, jak tam jest wspaniale. Jakie tam rzeczy na nich czekały, jak wspaniale tam jest. I tak chodzą i tak się zachwycają tym niebem, a on się odzywa. Widzisz ty, gdyby nie ta twoja zdrowa żywność, to już dawno byśmy tutaj byli. No więc, żeby nam się tak nie stało, że my tak się nakręcamy na tę zdrową żywność, a nam koło nosa przychodzi taka chwała, która jest w niebie i gdzie powinniśmy starać się jak najszybciej trafić. I co byśmy powiedzieli ze Słowa Bożego, jeśli chodzi o zdrowe odżywianie? Słowo Boże mówi, wprawdzie w kontekście trochę innym, ale do zastosowania również w temacie, który omawiamy. Wszystko, co się sprzedaje w jatkach, czyli na rynku, jedzcie o nic nie pytając dla spokoju sumienia, albowiem pańska jest ziemia i to, co ją wypełnia. I spokojnie jedz, kupuj i przestań trząść się o to, że może zjesz coś, co rolnik podsypał jakimś nawozem, żeby szybciej urosło, żeby bardziej kolorowe było. Czy że jajka zjesz takie, że barwnika trochę podsypali kurce pod ogon, żeby tam jajka były bardziej żółte. No, jedz, pij to, co kupujesz, co inni ludzie kupują, bo to przecież nie od tego zależy nasza przyszłość. Więc nie przesadzajmy ze zdrową żywnością. I po 8. Przechodzimy teraz do sprawy porządku i rada brzmi następująco. Utrzymujmy porządek w swoim otoczeniu. Jak to jest z tym porządkiem? Jest takie powiedzonko w języku polskim, pokaż mi jak mieszkasz, a powiem ci kim jesteś. Jest w tym pewna mądrość, życiowa mądrość ludowa, jak nasze najbliższe otoczenie, środowisko świadczy o tym kim jesteśmy. Tak jest rzeczy samej, że nasze mieszkanie mówi o nas sporo prawdy. Weźmy na przykład biurko. Spotkałem ludzi, których biurka są idealnie czyste, uporządkowane. Po prostu tak, jakby to dopiero w IKEA wystawione i jeszcze nikt przy nim nie siedział. Takie uporządkowane to biurko. Ale spotkałem też takie biurka, na których... Pamiętam, kiedyś poszedłem do wiceprezydenta Gdańska. Ja nie będę nazwiska wymieniał, bo mógłbym mu przypiąć łatkę niepotrzebnie tutaj przy was, ale chłop ma tak, wszędzie zawalone, że ja nie wiem, jak on tam podpisuje pisma. W ogóle tak pełno, albo robił wrażenie, że jest tak zapracowany, albo nie miał gdzie tych rzeczy odłożyć. Nie wiem, o co chodziło, ale tak wyglądało jego biurko. Byłem zdumiony, aż mnie tak wstrząsnęło trochę. Które biurko lepiej świadczy o jego właścicielu? No jak myślicie? To całkiem czyste? No chyba nie świadczy za dobrze o nim, nie? A to przeładowane? No my byśmy raczej wybierali opcję pośrodku, no nie? Taki lekki bałaganik, tak zwany bałagan twórczy, że coś tu leży, coś jeszcze nieodłożone, bo jest pod ręką i tak dalej. No tak w życiu jest, nie? Ten obraz takiego biurka można przenieść i na mieszkanie, i na kuchnię, i na łazienkę, i no wszędzie. No. Tu nie chodzi o sterylną czystość, wyśrubowane normy, że wszystko, że ani jeden kurzyk się nie może gdzieś tam uchować w mieszkaniu. Ale jednak... Chodzi o to, żebyśmy dbali w sposób stały o miejsce naszego zamieszkiwania, naszego najbliższego otoczenia. Jest świadectwo Salomona z Księgi Przypowieści 24:30. Szedłem koło roli próżniaka i koło winnicy głupca, a oto wszystko porosło chwastem, Powierzchnie pokryły pokrzywy, a kamienne ogrodzenie było rozwalone. Gdy na to spojrzałem, zwróciło to moją uwagę. Ujrzałem to i wyciągnąłem stąd naukę. Jaką naukę? No, że coś z tym człowiekiem, co tu mieszka, jest nie halo. Coś jest nie tak. No bo jeżeli wszystko porosło chwastem, pokrzywy, rozwalone ogrodzenie, to znaczy, że tu jakiś próżniak mieszka, jakiś niedbalec, coś jest nie tak. I rzecz w tym, żeby jak ktoś patrzy na nasze obejście, nasze otoczenie, nasze mieszkanie, wycieraczkę przed wejściem do mieszkania, bo ktoś nie ma domu, mówi, ja mam spoko, bo u mnie to nie ma. No ale masz wycieraczkę na klatce schodowej, masz okna, może masz jakiś kawalątek jakiegoś ogródka. Na to wszystko ludzie patrzą. I rzecz w tym, żebyśmy wydawali dobre świadectwo. A więc utrzymujmy porządek w swoim własnym otoczeniu i my tutaj w gronie wierzących ludzi dopowiedzmy, że powinniśmy dbać również o porządek i higienę w miejscu naszych zgromadzeń. Tak. To miejsce, które Bóg nam dał, w którym się zgromadzamy, świadczy o nas. Już nie o jednostce, ale o naszej zbiorowości. Wiem, że przede wszystkim świadczy o mnie, ale tak naprawdę my wszyscy odpowiadamy za to miejsce. I w naszym wypadku hektarowa działka, dwa budynki i ruiny trzeciego, to jest wyzwanie spore. To jest coś, z czym trzeba sobie radzić. I na pewno nie możemy tego zrzucić na barki jednej osoby czy kilku osób, które się tutaj najczęściej krzątają. Trzeba nam dbać o otoczenie naszej kaplicy, o to, jak tu ludzie podjeżdżają, podchodzą, widzą. I to już jest świadectwo. Ale też o to, jak jest czysto w środku, jak utrzymujemy tutaj porządek. To jest bardzo ważne, bardzo ważne. Jeśli jest porozrzucane coś, pozostawiane, no niektórzy niestety tak jakoś mają, że na przykład przynieśli sobie wodę, potem dopili czy nie dopili, ale kubeczek zostawili w kaplicy. Ja w poniedziałek wprowadzam tu kogoś, żeby pokazać kaplicę, a tutaj tu stoi, tam coś. To nie jest dobre świadectwo. Każdy powinien o to zadbać, tak samo o higienę. Już to kiedyś mówiłem, ale powinniśmy dbać, żeby w ubikacjach zostawiać po sobie czysto. To już żeśmy przeczytali, że Bóg nie lubi niechlujstwa i w Izraelu był taki obowiązek. I ten obowiązek dotyczy również nas dzisiaj, że jeśli jakiś mężczyzna wchodzi do ubikacji, to poza wyjątkiem pisuaru powinien usiąść tam, a nie na stojąco się załatwiać. I potem porozchlapywane wszystko. Naprawdę ja tam czasem wejdę do tej ubikacji i powiecie, jesteśmy XXI wiek, sami kulturalni ludzie, kto nam tu przychodzi i obsikuje te ubikacje? No my to robimy przez to, że a co tam, ja jestem chłop, nie będę siadał. Mnie godność nie pozwoli usiąść na ubikacji. To sobie schowaj tę godność na ten moment, zresztą tam nikt cię nie widzi. Możesz sobie włożyć godność do kieszeni i usiąść i zostawić czysto, bo potem siostry muszą się z tym zmierzyć. Dbajmy o higienę w miejscu zgromadzeń zboru. Nie daj Boże, jest nieraz tak, wprowadzamy tu ludzi, ja sam wejdę w poniedziałek czy we wtorek, wejdę do ubikacji, a z pisuaru aż wali fetor, bo brat, który się załatwił, nie był na tyle uprzejmy, żeby nacisnąć ten przycisk i spuścić wodę. Taki oszczędny. Po prostu dzięki temu mało płacimy za wodę. A ja już bym wolał zapłacić więcej, ażeby było czysto. Takie, wybaczcie, takie prozaiczne rzeczy mówię, ale zbór powinien zwracać uwagę gości i przechodniów czystością i porządkiem. Nasze miejsce zgromadzeń powinno być wzorcowe. Powinno tutaj pachnąć, powinien być porządek, rzeczy, które gdzieś tam wzięliśmy, odstawiamy na swoje miejsce. Dzieci się bawiły w tym, to jak rodzice wychodzą z tego pokoiku, to dbają o to, żeby to pozbierać, te swoje zabawki, zabrać do domu. Nie potrzebujemy tu w tygodniu waszych zabawek. Nie chodzi mi tu o przenośnie, żeby zabrać swoje zabawki, pójść do domu, tylko chodzi o to, żeby zrobić porządek, żeby nie było tego bałaganu. Jest takie słowo skierowane do Tytusa. Pozostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia. No i oczywiście my wiemy, że tu chodzi ogólnie o uporządkowanie całego zboru, tych wszystkich kwestii, żeby starsi byli nas, żeby zbór dobrze funkcjonował. Ale czemu by nie odnieść tego do zwykłego uporządkowania też? Jeśli coś jest nieporządnie, żeby to zostało uporządkowane. Więc dbajmy i kładę to wam na serce wszystkim nam, chociaż nas tu niewielu jest w sali, ale może niektórzy posłuchają naszych rozważań, żebyśmy dbali, jak nasze dzieci biegają i różne rzeczy poroznoszą, bo się tam sobie coś urządzają, jakieś zabawy, wyciągną jakieś deski, gdzieś tam na trawniku to leży, kamienie porozciągają, żeby zadbać, żeby wytłumaczyć tym dzieciom, że to na miejsce trzeba odnieść, żeby był porządek. I dziesiąta sprawa, już kończymy. Dbałość o higienę i wygląd warunkuje udział w służbie Bożej. To jest bardzo ważny punkt naszego dzisiejszego rozważania. Gdy przyglądamy się lewitom, których Bóg powołał do posługi w świątyni Bożej, to widzimy, że postawiono im określone wymagania. 4 Mojżeszowa, 8 rozdział. Przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: wyłącz spośród synów izraelskich lewitów i oczyść ich. A tak postąpisz z nimi, aby ich oczyścić. Pokrop ich wodą oczyszczającą grzech. Oni zaś niech ogolą brzytwą swoje ciało, wypiorą swoje szaty i niech się oczyszczą. To najkrócej mówiąc, pewna instrukcja odnośnie zadbania o higienę, wygląd, ubiór tychże lewitów, którzy mieli służyć. I dalej czytamy w tym samym rozdziale, czyli 8 rozdziale 4 Mojżeszowej. Lewici oczyścili się i wyprali swoje szaty. Aaron przedstawił ich Panu jako ofiarę i dokonał nad nimi przebłagania, aby ich oczyścić. Potem lewici weszli, aby pełnić swoją służbę w namiocie zgromadzenia. Nie było możliwości, żeby rozpoczęli tę służbę, zanim nie spełnili pewnych warunków higienicznych, warunków czystości, które zostały im przedstawione. Ta myśl o tym, że Bóg chce mieć w służbie i bierze do służby tylko tych, którzy dbają o czystość, o higienę, którzy się dostosowują do tych norm, które Bogu się podobają, a powiedzieliśmy już, że Bóg nie lubi niechlujstwa, a bardzo lubi porządek, czystość, higienę, że to jest ważne. Nie wiemy dlaczego, no wiemy jakoś tam, każdy z nas wyczuwa dlaczego, bo my też sami też nie lubimy niechlujstwa i tak dalej, ale Bóg stawia tutaj taki wymóg, że bierze do służby tylko tych, którzy te normy spełniają. I gdy przechodzimy na przykład do Księgi Objawienia i widzimy tutaj znowu też ta sama myśl się pojawia, a któż to są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli? I rzekłem mu: Panie mój, Ty wiesz. A on rzekł do mnie: to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku, brudni, bo przecież mieli ciężko, bo nie było czasu za... Nie, oni wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi baranka. Powiecie, no to duchowa sprawa. No dobrze, duchowa, ale ona jednocześnie oddaje pewną myśl, że ci, którzy przystępują do Boga, muszą zadbać o pewne normy czystości moralnej, duchowej, również fizycznej, byśmy powiedzieli zupełnie śmiało. Dlatego są przed tronem Bożym i służą Mu we dnie i w nocy w świątyni Jego. Tak jak lewici nie mogli tam wejść, nie piorąc szaty, nie dbając o czystość, tak tutaj już w atmosferze nieba znowu pojawia się ten wątek, że Bóg wymaga, stawia wymagania swego rodzaju higieny, czystości. Jeszcze jedno miejsce dotyczące oblubienicy, Kościoła. 19 rozdział objawienia. Weselmy się, radujmy się, oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica jego przygotowała się. Co to znaczy? Co znowu pojawia się ta myśl, jak się oblubienica przygotowuje, to dba o wszystko, również o higienę, o wygląd, o takie rzeczy. I jest powiedziane, i dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Znowu mamy tutaj tę myśl, ten wątek odnośnie czystości. Stąd ta myśl, i ona powinna nam przyświecać, że jeśli chcemy być używani przez Boga, jeśli chcemy być w bliskości z Bogiem, nie musimy być bogaci, nie musimy być wykształceni, nie musimy, ale powinniśmy zawsze zadbać o higienę, o czystość, o to, żeby być na poziomie. I to jest taka przy okazji taka rada, że nawet jak się mamy modlić, jak mamy sobie Biblię poczytać, to, no to zadbajmy o to, żeby się jakoś oporządzić trochę, bo stajemy przed obliczem Bożym, On jest niewidzialny, ale On nas widzi. My jesteśmy całkowicie widzialni i odczuwalni. Więc żeby Bóg nie zobaczył niechlujstwa, że my tak nieprzygotowani to robimy. Zakończmy takim obrazem, który spotykamy w Księdze Zachariasza, który nas nieraz intryguje, gdy czytamy to słowo. Oto mamy Jozuego. To nie ten Jozue, następca Mojżesza, ale arcykapłan Jozue. A Jozue był ubrany w szatę brudną i tak stał przed aniołem. A ten tak odezwał się i rzekł do sług, którzy stali przed nim, zdejmijcie z niego brudną szatę. Do niego zaś rzekł, oto ja zdjąłem z ciebie twoją winę i każę cię przyoblec w szaty odświętne. Potem rzekł, włóżcie mu na głowę czysty zawój. I włożyli mu na głowę czysty zawój i przyoblekli go w szaty, a anioł Pana stał przy tym. I tu jest obraz człowieka zaniedbanego, który był arcykapłanem, służbę kapłańską sprawował, nie znamy go bliżej. Ale gdzieś się chłopina zaniedbał, zaniedbał się moralnie, etycznie się zaniedbał, fizycznie też się zaniedbał, był taki właśnie zaniedbany. I Bóg nie zostawił tej sprawy. Tak jak trafia gdzieś by się nam człowiek, coś mamy z nim zrobić, on jest taki zaniedbany, to mówimy pod prysznic najpierw. Nie? To ubranie do kosza, nie? I dajesz mu inne ubranie, żeby można z nim usiąść i porozmawiać, żeby po prostu zadbać o jego wygląd. I tutaj coś takiego się stało. I potem, czytamy dalej w trzecim rozdziale Zachariasza, potem dał anioł Pana uroczystą obietnicę Jozuemu. Tak mówi Pan zastępów. Jeżeli będziesz chodził moimi drogami i będziesz pilnował mojego porządku, podkreślam, porządku, będziesz zawiadywał moim domem oraz trzech moich dziedzińców. Dam ci dostęp do tych, którzy tu stoją. Piękny obraz, jak anioł Pana doprowadza do oczyszczenia, do odświeżenia, do nowego ubioru tego człowieka, jak on tak odnowiony teraz ma możliwość, że jeśli utrzyma ten porządek, jeżeli utrzyma ten poziom, to będzie miał stały dostęp do tych, którzy tam służą, którzy służą w domu Pana. Więc 10 myśli, 10 wskazówek z tej dziedziny dzisiaj, żeśmy sobie rozważyli. Chcę na koniec powiedzieć vademecum. Pójdźmy za tym. Pójdźmy sami i innych zachęcajmy do tego. Niech ta nauka Słowa Bożego, nauka apostolska, wynikająca z charakteru Bożego, który Bóg nam objawia w swoim Słowie, niech nas prowadzi, niech nas też upoważnia do tego, żebyśmy tego oczekiwali też od innych wierzących, z którymi mamy do czynienia, na których możemy mieć wpływ, bo przecież nie na wszystkich wpływ mamy, ale tam, gdzie możemy, starajmy się to robić. Vademecum. Powstańmy i chwilkę czasu spędźmy w modlitwie.